to, co z tych emerytur wyniknie, to i tak będzie pokłosiem nie tego, ile mamy dzisiaj w OFE czy w ZUS-ie, a pokłosiem tego, jaka będzie sytuacja gospodarcza, czyli naszego wzrostu gospodarczego, dynamiki rozwoju, no i, co jest chyba może nawet ważniejsze, demografii. Jeśli te dwa elementy nie będą pozytywnie się zmieniały, no to szanse na otrzymanie emerytury byłyby niewielkie.
Radiowa Akademia Ekonomii.
Krzysztof Bałuk, witam. Każdego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła do nas około 20 milionów listów, w których wylicza, jaką każdy z nas będzie dostawał emeryturę. Jak rozumieć przesyłane w listach dane, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? I dodatkowe pytanie jeszcze, w którym miesiącu najkorzystniej jest przejść na emeryturę, bo nie jest to obojętne. A odpowiedzi na te pytania będą udzielały pani Anna Muchewicz, witam.
Dzień dobry.
Pani Elżbieta Kurzęcka.
Dzień dobry, witam.
Oraz pani Agata Muchowska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze.
Dzień dobry.
Przejście na emeryturę w czerwcu nie jest korzystne, może oznaczać nawet niższe o 10% świadczenie. To trochę dziwne dla przeciętnego emeryta, dlaczego akurat w czerwcu powinien być taki zakaz występowania o emerytury?
Oczywiście oficjalnego zakazu nie ma, my tutaj niczego nie narzucamy, natomiast warto pamiętać, że wysokość naszej emerytury zależy też od tego, kiedy na nią przejdziemy i osoby, które zdecydują się na ten krok w czerwcu, mogą spodziewać się niestety niższego świadczenia, a to wszystko przez waloryzację. Są dwa rodzaje waloryzacji, roczna i kwartalna.
Czyli dwa razy w roku jest waloryzowana emerytura, tak?
Emerytura waloryzowana jest rocznie i kwartalnie, co kwartał i raz do roku. Ale to już o szczegółach myślę, że pani Ela opowie.
Bardzo proszę. Znaczy,
bo musimy doprecyzować tutaj te informacje. Sprawcą tego czerwcowego zamieszania jest waloryzacja konta, czyli waloryzacja naszej skarbonki emerytalnej, konta emerytalnego w ZUS-ie. Taką waloryzację przeprowadza się raz w roku. I to jest odrębna kwestia niż waloryzacja emerytur, która jest w marcu. Waloryzację konta przeprowadza się 1 czerwca na wszystkich kontach emerytalnych i ta waloryzacja odbywa się zgodnie z zapisem w ustawie emerytalnej w ten sposób, że wskaźnikiem waloryzacyjnym podnosi się wszystkie wartości na naszym koncie, które zostały zapisane do 31 stycznia. Czyli 1 czerwca waloryzujemy konto z zapisem do 31 stycznia. Pozostałe składki za luty, marzec, kwiecień, maj są na koncie w takich wartościach, w jakich są zapłacone.
A skoro waloryzacja, to powinno być korzystniej.
Tak. Czyli w czerwcu waloryzujemy wskaźnikiem rocznym, ale jeżeli ktoś przeszedłby na tą emeryturę w październiku, listopadzie, grudniu, czy nawet jeszcze w miesiącach późniejszych, to miałby jakby tą waloryzację zatrzymaną na 31 styczniu. Więc ustawa przewidziała na ten okres od ostatniej waloryzacji rocznej przeprowadzonej 1 czerwca i jeszcze dodatkowo waloryzacje kwartalne. Ale te waloryzacje kwartalne są przeprowadzone wyłącznie w okresie do kolejnej waloryzacji rocznej. Czyli nie cały czas, tylko w tych okresach przejściowych. I tak waloryzacje odbywają się w oparciu o wskaźnik związany z przyrostem płacy. Jeśli czerwcową waloryzację zatrzymaliśmy na 31 stycznia, to kolejna waloryzacja będzie wskaźnikiem wzrostu płac za pierwszy kwartał. Pierwszy kwartał u nas niestety, czy stety, czy niestety, zwyczajowo jest kwartałem najkorzystniejszym, jeśli chodzi o wzrost płac. Tam się mieszczą trzynastki, tam się mieszczą różnego typu roczne
nagrody.
I to powoduje, że wskaźnik przyrostu płac za pierwszy kwartał jest w gruncie rzeczy najwyższy, więc jak ktoś przejdzie na emeryturę w lipcu, to już do tej rocznej waloryzacji doda mu się waloryzację za pierwszy kwartał, tą najlepszą.
Ale to aż 10% różnicy jest?
Pierwszy kwartał, na stronach ZUS-u są dokładnie podane wartości waloryzacji kwartalnych i rocznych i różnice są takie, że na przykład zdarza się, że waloryzacja kwartalna jest o 116%, a roczna później będzie tylko o 107%. I teraz, jeśli uzbieramy po kolei te waloryzacje kwartalne i znów dojdziemy do kolejnego 1 czerwca, to te waloryzacje kwartalne są usuwane i zastępowane średnią z całego roku. A ta średnia nigdy nie będzie taka wysoka jak to wskaźnik pierwszego kwartału. Czyli można powiedzieć, że nie ma tutaj pewnej straty ubezpieczonych, ale kto przejdzie w czerwcu, to nie zyska jak gdyby takiego bonusa za ten pierwszy kwartał, który już od lipca przysługuje. Według wartości czerwcowych przeliczymy te świadczenia, których wnioski zostaną złożone w czerwcu i uprawnienia będą przysługiwały od czerwca. Przy czym jeżeli ktoś zwolni się z pracy 31 maja i rozpocznie wypłatę od 1 czerwca, to też go ta przypadłość dotknie.
A można się wycofać jeszcze jak już z tego czerwca, żebyśmy znowu robili to dopiero w maju? Czy można, albo w lipcu, w sierpniu,
tak,
czy we wrześniu?
Jeżeli ktoś złoży taki wniosek, a zwolnił się już z pracy, teoretycznie może wycofać wniosek, ponieważ zawsze można wycofać wniosek o świadczenie, dopóki się decyzja nie uprawomocni. Ale może się wtedy zdarzyć, że jeżeli nieopatrznie się zbyt wcześnie zwolnimy, to zostaniemy miesiąc bez żadnego dochodu.
A czy jest jakiś miesiąc taki najlepszy w ciągu roku, żeby ewentualnie był to termin takiego fajnego przejścia na emerytury, że na pewno troszeczkę więcej dostanę niż gdybym to złożył w inne miesiące roku?
Czy trochę odpowiedź moją muszę oprzeć nie o rzetelną informację, bo to jest zależne od danych statystycznych. A więc mogę to oprzeć o pewne doświadczenie z lat poprzednich. Czyli tak jak już powiedzieliśmy, najlepszy jest ten pierwszy kwartał, a waloryzację z pierwszego kwartału wdrażamy już w lipcu. Czyli jak przeczekamy ten czerwiec, to nagroda już w lipcu przyjdzie.
Murowana. Tak. I jeszcze zapytam też o jedną sprawę, bo jeżeli na przykład z tego, co przynajmniej państwo pisali, to jeżeli rok czasu wytrzymam jeszcze i nie pójdę na tę emeryturę, to podwyżkę emerytury mam około 8%. Czy to jest możliwe? Słuchacze w to powątpiewali właśnie, że aż tyle mogą więcej otrzymać po roku, dodatkowym roku przepracowania.
Nie mówimy o sytuacji, że ktoś przejdzie na emeryturę i pracuje jeszcze dodatkowo. Mówimy o sytuacji,
tak,
że powstrzymał się od przejścia i pracuje o rok dłużej niż to jest
tak,
to
jest
minimum wiekowe. Czyli korzyść bierze się stąd, że nasza emerytura, oczywiście i ten czerwiec i to, co teraz mówię, dotyczy tak zwanych emerytur zreformowanych, tych nowych. Czyli jeżeli nasza emerytura zależy od tego, jaką wartość zgromadziliśmy na koncie emerytalnym i ta wartość jest dzielona przez tak zwane średnie dalsze trwanie życia, to przepracowując rok dłużej, zwiększa nam się wartość naszego kapitału na koncie, bo dopływają kolejne składki.
No to niewielkie w sumie są.
No, różnie zależy. To jest. To zależy, ile zarabiamy, ile tych składek jest odprowadzanych. Od podstawy 19,52%, więc to prawie 1/5 naszej podstawy, naszych zarobków. A więc
ale
dopływają...
w 40-letnim okresie pracy jeden rok, to wydaje się, że to niewiele nam może zrobić.
To jest jedna korzyść, czyli to, że zwiększa nam się podstawa. Ponadto dochodzi kolejna waloryzacja konta, czyli waloryzuje się cała wartość plus kapitał początkowy. I mamy taki ułamek. W mianowniku nam zmniejsza się średnie dalsze trwanie życia.
Czyli to jest ważne, tak? Że te 12 miesięcy krócej jest, tak?
Czyli to nie jest równo 12 miesięcy, bo to jest tak zwana średnia wartość dożycia. Ale zawsze o kilka tych punktów jest mniej w mianowniku i zwiększa się licznik. Prosta matematyka, musi być więcej. Czy to jest 8%? Myślę, że rzeczywiście taką informacją my się posługujemy. Mówi się o pewnej średniej, ale rzeczywiście warto przepracować dłużej i a przy czym ja przy każdej okazji zachęcam, że wszyscy, którzy mogą przejść na wcześniejszą emeryturę, bo pracowali w szczególnych warunkach, to jeśli dopracują do pełnego wieku, to jeszcze zyskują rekompensatę.
No załóżmy, że te korzystne sytuacje jest, rozwój, większa demografia, więcej ludzi nas w Polsce przybędzie, to wtedy rzeczywiście szanse na te wyższe emerytury również są, tak?
To znaczy, my się posługujemy formułą prawną, która, jeżeli zostało takie prawo ustalone, to ono jest realizowane bez względu na to, jaki jest przyrost PKB, czy tam wzrost gospodarczy. Oczywiście, że gdyby się okazało, że nie można tych emerytur sfinansować, to niewątpliwie wtedy myśli się o zmianie formuły. Ja myślę, że nie ma co straszyć, że tych emerytur nie będzie. Takie mówienie, że ZUS zbankrutuje, jest trochę nieprofesjonalne.
Ze statystyk wynika, że mężczyźni żyją około 8 lat krócej niż kobiety. Co prawda ZUS ma inną statystykę, ponieważ on liczy dopiero wiek do życia, czyli po 60 roku życia. I ZUS twierdzi, że jeszcze będziemy żyli my, mężczyźni, 19 lat i 3 miesiące chyba, czy 3, nie wiem, jak to jest tutaj sformułowane. W każdym razie kobiety 24,5, tak?
Jeszcze raz prostuję, nie mówimy o średniej długości życia, tylko o średnim dalszym trwaniu życia. To są tabele, które ogłasza Główny Urząd Statystyczny. ZUS tylko z nich korzysta zgodnie z ustawą. I ta tabela dotyczy każdej grupy wiekowej, a więc ten wskaźnik jest zarówno dla osoby, która ma 60 miesiąc, 62 miesiące, czyli to nie jest jedna liczba, to jest cała tabela.
I to się zmienia w zależności od tego.
To się co roku zmienia. Jest. Główny Urząd publikuje od 1 kwietnia kolejną tabelę i te wartości, w zależności od tego, jak kształtują się nasze wskaźniki umieralności, to one tak są podliczone. Czyli tutaj my się nie posługujemy odrębną tabelą dla kobiet, odrębną dla mężczyzn. Jest jedna tabela, jedne
wartości. To po prostu.
To Główny Urząd Statystyczny uśrednia, a my z tego korzystamy.
No i te 12 miesięcy, o których pani wspominała, zaważy na tym, że jeżeli na przykład pracujemy dłużej, nie przechodząc na emeryturę, mimo to, że już ten wiek emerytalny mamy, to wtedy te 12 miesięcy jest znaczącym elementem skracającym długość potencjalnego naszego życia dalej, tak?
Ile będziemy z tej emerytury korzystać, to nie jest ograniczone. To średnie dalsze trwanie życia służy wyłącznie do wyliczenia. To nie oznacza, że tą emeryturę będziemy mieć tylko przez taką ilość miesięcy.
Teraz przejdźmy do listów, które państwo wysyłają. Kto otrzymuje te listy?
Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku. Te osoby, które chociaż jedną składkę mają zewidencjonowaną na swoim koncie i otrzymują osoby, które mają założone konto, mają założone PUE, otrzymują taki list na PUE elektronicznie, natomiast pozostałe osoby otrzymują listownie za pomocą poczty.
Znaczy, że każdy, kto chociażby ma jedną złotówkę odłożoną na swoim koncie emerytalnym, takiego pisma może się spodziewać. Warto go otworzyć, warto się dowiedzieć, co w tym piśmie jest, ponieważ możemy się dowiedzieć chociażby, jaka była nasza hipotetyczna emerytura.
Ile osób w naszym regionie nie otrzyma takie listy?
To jest około kilkuset tysięcy. W sumie zakład wyśle około 20 milionów. W województwie lubuskim to będzie kilkaset tysięcy. Z tym, że tutaj, jak powiedziała pani Anna, ci, którzy mają założone, mają swój profil na platformie usług elektronicznych, dostaną taką informację elektronicznie.
Tam mamy informacje. Oprócz imienia i nazwiska jest także konto i subkonto. Co to znaczy? Konto i subkonto. Nasze konto i nasze subkonto.
Konto, czyli tak zwany pierwszy filar. Czyli to są składki wysokości dla osób, które należały kiedykolwiek do OFE lub też miały obowiązek należeć do OFE, czyli to są osoby urodzone po 31 grudnia 1968 roku.
Znaczy członkowie OFE dowiedzą się, ile ich składek trafiło do otwartego funduszu emerytalnego z tej informacji. Tutaj w tej informacji o stanie konta ubezpieczonego wskazano także, jak miesiąc po miesiącu wyglądały nasze wpływy składek emerytalnych w całym 2017 roku. I dzięki tej informacji można sprawdzić, czy na koncie są składki od wszystkich umów o pracę czy zlecenie.
I co jeszcze tam jest? A subkonto?
Natomiast subkonto to jest ta część składki na ubezpieczenie emerytalne dla osób właśnie, które miały OFE lub też miały obowiązek zawrzeć umowę z OFE, a nie zawarły, później się zmieniły przepisy oczywiście dotyczące otwartych funduszy emerytalnych. To są składki tak naprawdę opłacone przez płatnika składek. Czyli jeżeli jeżeli płatnik składek, z dokumentów rozliczeniowych wynika jakaś tam kwota, płatnik składek nie opłacił za ubezpieczonego składek,
od razu, tak?
To od razu widać, tak?
Ja
tu
może
są składki
dodam,
należne a, i opłacone.
Ja może dodam, że właśnie ta wartość subkonta będzie w przyszłości podstawą przyznania tak zwanej emerytury kapitałowej. Czyli tu mamy różnicę między kobietami i mężczyznami, ponieważ dla mężczyzn przyznajemy od razu emeryturę docelową, czyli łączymy subkonto z kontem, czyli te obydwa filary, kapitałowy i ten repartycyjny pierwszy filar, i przyznajemy jedną emeryturę, tak zwaną docelową, natomiast dla kobiet przyznawana jest emerytura okresowa kapitałowa i emerytura z pierwszego filaru, stąd to rozróżnienie konto i subkonto. To są dwa różne filary.
Dlaczego tak zrobiono, że mężczyźni mają inaczej niż kobiety?
No tak ustawa przewiduje.
No wiem,
to już by trzeba było ustawodawcę pytać. My tylko wykonujemy.
Ustawa o emeryturach kapitałowych pojawiła się w 2008 roku i od 2009 te emerytury przyznajemy. I tak wtedy rozstrzygnął ustawodawca i kobietom przelicza się również tą emeryturę docelową. Z urzędu robi to ZUS w momencie osiągnięcia tak zwanego męskiego wieku emerytalnego. Czyli ze względu na to, że mają wcześniejszy wiek emerytalny, to przyjęto tą konstrukcję okresowej emerytury, a z chwilą osiągnięcia już pełnego, jednakowego wieku wszyscy będą mieć emeryturę docelową.
Chociaż to panie same mówią, że trochę jest to, znaczy niektórych zdaniem oczywiście, że to powinno być ujednolicone. Posłuchajmy.
No ja uważam, że mógłby być zrównany wiek uprawnień emerytalnych mężczyzn i kobiet, ze względu na to, że uważam, że jest jakaś nadumieralność raczej mężczyzn i mężczyźni no raczej krócej żyją i w związku z tym nie wiem, dlaczego akurat kobiety mają krócej pracować, tym bardziej, że pracując dłużej mogłyby sobie wypracować wyższą emeryturę.
Logika w tym jest, no ale zasady są jednak zdecydowanie inne. I proszę powiedzieć, czy, bo tam jest hipotetyczna, wyliczona emerytura w tych listach, tak? Czy mamy do tego rzeczywiście przykładać taką należytą wagę, że tak rzeczywiście będzie? Czy to jest taka, no, taka prognoza pogody?
Prognoza pogody, no jak sama nazwa wskazuje, jest to hipotetyczna emerytura. Tutaj wysokość tej hipotetycznej emerytury jest uzależniona od ilości składek, które sobie zbierzemy na koncie, tak? Mamy różne warianty. Mamy wariant tylko na podstawie pierwszego filaru, w którym uśrednione są dalsze składki, bo tak naprawdę nie wiemy, ile zarobimy
od tego momentu.
Od momentu, tak? Od 1 stycznia 2018, jeżeli mówimy o informacji za 2017.
I jak te składki
do osiągnięcia
wpływały, tak?
Wieku emerytalnego, więc to jest też dalsze składki, tak jakby są uśrednione. Tutaj mamy też wariant, w którym przyjmujemy, że kończymy zatrudnienie na grudniu 2017 i dalej już sobie po prostu czekamy do emerytury i więcej nam pieniążków nie wpłynie. Kolejny wariant to jest przyjęcie składek z konta i z subkonta. I
czyli to jest bez tego dodatkowego subkonta liczone, tak?
Te dwa warianty, rozumiem, o których mówiłam, to jest liczone bez składek zewidencjonowanych na subkoncie, natomiast te kolejne dwa są liczone ze składkami zewidencjonowanymi na subkoncie i taka sama sytuacja. Przyjmuje się średnio, ile by nam wpływało, i czwarty wariant, przyjmuje się, że kończymy zatrudnienie. I jeszcze co jest istotne, tutaj nie są brane pod uwagę składki, które są zgromadzone w OFE jeszcze. O tym należy pamiętać. Tam jest ich...
A dlaczego nie państwo nie biorą tego pod uwagę?
Bo one są w OFE.
Dokładnie.
No ale nie macie informacji, ile tam tych składek?
Nie. Aha, to są przecież wartości rynkowe. To są instrumenty kapitałowe, które funkcjonują na rynku kapitałowym.
A my sami sobie możemy na tej podstawie obliczyć, czy to jest takie skomplikowane bardzo, że to jest bardzo trudne do policzenia, ile rzeczywiście było tych pieniędzy?
Z tej informacji wynika, ile ZUS odprowadził, tak, do OFE. OFE ma obowiązek inwestować, korzystając akcji, z giełdy, z instrumentów kapitałowych. Niektóre OFE zrobią to korzystniej, inne zrobią to mniej korzystnie. Ta stopa zwrotu jest różna.
Czy te pieniądze cały czas są w obrocie, prawda?
Oczywiście.
Więc trudno
oczywiście
gdybać, tak, co będzie. Tak. Czy będzie krach na rynku, czy wręcz przeciwnie, tak, będzie dobrze.
Radiowa Akademia Ekonomii.
prawie każdego z nas to czeka, emerytura. I o tym dzisiaj właśnie rozmawiamy. Pani Anna Muchewicz, Elżbieta Kurzęcka oraz Agata Muchowska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze są naszymi gośćmi. Państwo też mogą zadawać pytania. Przypomnę telefony 68 324 2255, drugi numer 801 327 462. Mamy telefon, halo, witam panią.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja dzwonię w takiej sprawie. Ja już jestem emerytką, ale chciałam, jeżeli to możliwe, się dowiedzieć pewnej rzeczy. Poszłam na emeryturę w 2001 roku, a urodziłam córkę w 78 roku, ponieważ była bardzo chorowita. Po urlopie macierzyńskim poszłam na 3-letni urlop wychowawczy. Oczywiście w tym czasie był niepłatny. Chciałam się zapytać, czy mnie po prostu sięga ta możliwość, żebym miała te 3 lata doliczone tak jakby do, no, do wysługi.
Czy to wpływa na wysokość emerytury również, tak?
Tak, tak, który będzie miał wpływ, tak, żeby to przeliczyć i po prostu, żeby... Bo oczywiście byłam pielęgniarką, mam bardzo niską emeryturę, no i chciałabym chociaż te 20 czy 30 zł, to dla mnie to by było bardzo dużo. Ale proszę, nie wiem właśnie, bo niektórzy mówią, że... Bo jestem 1944 rocznik i że mnie to już nie obejmuje. Ale bym chciała to dowiedzieć się od ekspertów.
Proszę posłuchać w takim razie.
Proszę pani, okres opieki nad dziećmi zaliczany jest zarówno do emerytur tych potocznie nazywanych starymi, jak i tych nowymi, zreformowanymi. Pani pobiera emeryturę liczoną w systemie dotychczasowym, czyli nie według składek na koncie, o czym tu już dzisiaj mówiliśmy, nie według wartości kapitału, tylko z zaliczeniem okresów ubezpieczenia, zarobków przyjętych do podstawy wymiaru. Warunkiem uwzględnienia opieki nad dziećmi w wymiarze nie więcej łącznie nad wszystkimi dziećmi do 6 lat, przy tym na jedno dziecko nie więcej niż 3 lata, liczone w okresie, dopóki dziecko nie ukończy 4 lat życia. Czyli pani, rozumiem, urodziła jedno dziecko.
To znaczy dwoje urodziłam, syna tak. Urodziłam wcześniej, aha, a córkę w 78 roku.
Proszę pani, czy przed urodzeniem dzieci pani pracowała?
Tak, tak, oczywiście. Tak.
Czyli jest możliwe zaliczenie tego, tej przerwy w zatrudnieniu, bo rozumiem, że to była przerwa w zatrudnieniu. W tamtym czasie były tak zwane urlopy...
Ale niepłatne.
Nie, urlopy wychowawcze w ogóle są niepłatne, tyle tylko, że to nie był urlop wychowawczy, tylko tak zwany urlop bezpłatny na opiekę nad dzieckiem. Tak, w tamtym okresie. I warunkiem zaliczenia jest informacja w świadectwie pracy, że pani z takiego urlopu korzystała. Tak, natomiast jeżeli pani się zwolniła z pracy i sprawowała tą opiekę, konieczne jest załączenie odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka, oświadczenia, że w tym okresie sprawowała pani osobistą opiekę nad dzieckiem i złożenia wniosku o doliczenie tego okresu do stażu jako tak zwanego okresu nieskładkowego.
No właśnie, ja się nie zwalniałam, po prostu...
Jest przerwa.
Była przerwa, był to urlop bezpłatny, tyle.
Proszę pani, ale proszę zwrócić uwagę na swoje świadectwo pracy,
czy
rzeczywiście ten okres jest wydzielony, bo jeżeli nie jest, a pani taki wniosek teraz złączy, to my złoży, to my po prostu przekwalifikujemy pani ten okres zatrudnienia na okres opieki i świadczenie się obniży. Bo okres nieskładkowy liczony jest w wymiarze 0,7 podstawy, a okres zatrudnienia 1,3%.
Także proszę zobaczyć dokładnie swoje świadectwo pracy.
Czy właśnie ten okres jest tam wydzielony, bo jeżeli świadectwo pracy informuje, że pani przez cały ten okres była zatrudniona, to być może tak zostało to do pani emerytury zaliczone.
Także...
Dobrze, ja to będę musiała po prostu to wyciągnąć
i sprawdzić z
pracy, tak? Te świadectwo i się dowiedzieć konkretnie, jak to było wtedy liczone.
Proszę pani, można się umówić na wizytę lub przyjść na wizytę do oddziału ZUS, do placówki ZUS i poprosić o wgląd w akta. i będzie pani mogła zobaczyć, jakie świadectwo pracy zostało załączone.
W ten sposób. Dziękuję,
dziękuję również. Dziękuję. Przypomnę telefony jeszcze 68 324 2255 i 801 327 462. Mamy następny telefon. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Ja obecnie jestem na rencie, a przed rentą pracowałem na takim stanowisku, z którego mogę odejść w wieku 60 lat. A jak mi się teraz renta skończy i będę miał 60 lat, to na to wcześniej będę mógł też odejść.
Proszę pana, emerytury wcześniejsze z tytułu pracy w szczególnych warunkach po pierwsze uzależnione są od tego, że należy udowodnić ten okres pracy w szczególnych warunkach takim specjalnym świadectwem pracy. Ono się nazywa właśnie świadectwo pracy w szczególnych warunkach.
Mam takie świadectwo.
I proszę pana, teraz nie rozstrzygniemy tego przez telefon, ponieważ należałoby obejrzeć te dokumenty. Czy pan chciałby się ubiegać o tak zwaną emeryturę pomostową? To jest zależne od tego, na jakim stanowisku pan pracował. Czy tak zwaną emeryturę z artykułu 184? I wtedy pracę w szczególnych warunkach trzeba wykonywać przed 98 rokiem. Trzeba mieć co najmniej 15 lat takiej pracy i łącznego stażu 25 lat. Liczonych na 31 grudzień 1998 roku. Czyli nie wszyscy obecnie mogą skorzystać z uprawnień do emerytury wcześniejszej ze szczególnych warunków. Te możliwości są bardzo ograniczone. Dobrze byłoby pójść na salę obsługi
i pokazać ten dokument, który
pokazać te dokumenty.
Dziękuję.
A jeżeli jeszcze dodam jeszcze, że jeżeli nie skorzysta pan z tej emerytury, a tych 15 lat będzie pan miał pracę w szczególnych warunkach, to w pełnym wieku emerytalnym emerytura będzie zwiększona o tak zwaną rekompensatę.
Powiedziała pani, że bardzo ważnym i istotnym elementem jest tak zwany kapitał początkowy. Czy wszyscy już obliczyli swój kapitał początkowy?
No niestety nie.
Nie?
Niestety nie. Ciągle mamy wnioski osób o emeryturę składane obecnie, kiedy już są uprawnienia, wiek.
Już wiele lat już to.
I razem z tym wnioskiem o emeryturę dostajemy dokumenty o ustalenie wartości kapitału początkowego. Oczywiście jest on obliczany.
Ale lepiej wcześniej, ponieważ te dokumenty po prostu gdzieś tam mogą poginąć.
Więc trudność polega na tym, że im później się za to weźmiemy, tym trudniej dotrzeć do niektórych źródeł. Natomiast jeśli chodzi o wartość kapitału, to tu nie ma zagrożenia. Czy on był ustalony 10 lat temu, czy obecnie? Te reguły są podobne. Owszem, prawo się zmieniało i nawet później to często jest korzystniej. Ale kto miał wcześniej obliczony ZUS z urzędu przed emeryturą, przeliczę jeszcze raz.
Mamy dobrą informację dla tych państwa, którzy chcą żyć ponad 100 lat, prawda? Bo wtedy są dodatkowe jeszcze świadczenia wypłacane.
Świadczenie honorowe.
Ile to jest?
To jest około 3800 brutto, prawda?
I to co miesiąc, tak?
Dokładnie chyba 3780.
Momencie, już
zaraz sprawdzimy.
3731 i 13 groszy brutto co miesiąc także dla osób, które osiągną ten wiek począwszy od 1 marca tego roku, ponieważ wcześniejsi stulatkowie ten dodatek mają na poziomie wartości kwoty bazowej. Ona co roku w marcu się zmienia, więc...
Także warto zdrowo się odżywiać, chodzić do lekarza, bo te 3700 miesięcznie już powyżej 100 lat tak, możemy otrzymać.
Tak. Ale tutaj warto wspomnieć, że chodzi o osoby ubezpieczone, które były ubezpieczone, prawda? Bo to różnie bywa.
Jeszcze chciałem zapytać o dziedziczenie, bo tutaj też mówiliśmy o tym, że jest OFE i te pieniądze mają być dziedziczone przez współmałżonka albo przez dzieci, rodzinę po prostu.
Tak.
W jakiej zasadzie to działa?
50% środków zgromadzonych na OFE jest ewidencjonowanych na OFE współmałżonka. One tak jakby teoretycznie nie służą do wypłaty. Jeżeli współmałżonek będzie spełniał odpowiednie warunki, na przykład nie będzie miał założonego konta w otwartym funduszu emerytalnym, tak? Powiedzmy, jest mąż, żona. Mąż umiera, małżonka nie miała założonego konta w otwartym funduszu emerytalnym. W związku z podziałem środków w OFE ma zakładane konto w otwartym funduszu emerytalnym i wówczas, jeżeli spełnia odpowiednie warunki, te środki, te 50% środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym, będzie je wypłacone.
W jakim czasie?
wie pan co.
To jest od razu w całą kwotę? Nie.
Nie, to nie jest od razu.
Przez jakiś tam okres załóżmy. Powiem.
Wypłatą zajmuje się u nas centrum obsługi takich wypłat
na
dla naszego województwa.
Złożę wniosek wraz z decyzją przyznającą emeryturę, zaopatrzenie emerytalne, emeryturę rolników lub uposażenie w stanie spoczynku, tak? Albo na przykład nie nabył prawa do emerytury, ale ukończył 60 lat w przypadku kobiet, natomiast w przypadku mężczyzn 65 lat. To są takie dwa przypadki.
A jeżeli dziecko jest tylko w zostania, bo jej małżonkowie umierają, a te pieniądze były w OFE, to też dziecko dziedziczy, czy
tak,
nie?
Tak, dziedziczy. Natomiast druga połowa, tak, bo 50% współmałżonek, natomiast druga połowa jest do tak zwanej wypłaty. Podpisując, zawierając umowę z otwartym funduszem emerytalnym, my wskazujemy osoby uposażone. Aha. I wskazujemy, w jakich procentach te osoby będą po nas dziedziczyły te środki. I z tej puli 50%
Te pieniądze po prostu tam są kierowane.
Jeżeli nie wskazaliśmy w umowie, no to na podstawie, dokładnie, na podstawie dziedziczenia.
Ale co zrobić, żeby sobie podnieść wartość tej emerytury? Jak już powiedzieliśmy, możemy pracować po prostu dłużej, bo wtedy skracamy ten okres i ten kapitał przez nas zebrany dzielimy na mniejsze kawałki. No i oczywiście możemy podjąć pracę, która w czasie emerytury teraz nie jest obciążona żadnym ograniczeniem. Czy jeżeli na przykład pracujemy w czasie, już będąc na emeryturze, to te składki powodują, że też możemy
też
sobie
można
później
przeliczyć.
Ale co roku mamy przeliczać?
Dla osób, które mają te emerytury przyznane przed 2009, czyli te dotychczasowe, nie te zreformowane, takie przeliczenie może odbywać się raz na kwartał. Natomiast dla osób, które mają obliczoną emeryturę według stanu konta, zwaloryzowanego stanu konta i kapitału początkowego, takie przeliczenie, doliczenie składek może się odbyć raz w roku.
Czyli raz w roku możemy starać się o to, żeby podnieść swoją emeryturę.
Nie oznacza to co roku, tylko raz w roku danym kalendarzowym.
Sporo tych listów zostało już przez ZUS wysłane. Niektórzy z Państwa już te listy otrzymali.
Natomiast też nie wszyscy dostaną. Ci, którzy mają profil na platformie usług elektronicznych ZUS, mogą sobie na bieżąco te wszystkie informacje sprawdzać.
Ale tam będzie wiadomość specjalna, czy po prostu sami mamy coś tam liczyć, tak?
Sami nic nie musimy liczyć. Tam w odpowiednich zakładkach znajdziemy informacje, które nas interesują.
Czyli to samo będzie w formie elektronicznej po prostu.
To samo będzie w formie elektronicznej, tak.
Problem jest z tymi listami taki, że zmieniły się przepisy dotyczące wieku przejścia na emeryturę. Poprzednio było, jak pamiętają Państwo, 65 lat dla mężczyzn i kobiet. Oczywiście ten proces był rozłożony na wiele lat, ale Zakład Ubezpieczeń Społecznych obliczał na tej podstawie wysokość prognozowanej, czyli takiej prawdopodobnej emerytury. W tym roku Państwo już mają obliczone według nowych zasad, czyli według przejścia na emeryturę, tak jak jest teraz, czyli 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. No i tutaj Panie zdziwione są, bo w ubiegłym roku było to dużo więcej niż w tym roku, tak?
Tak jest. Te listy o stanie konta ubezpieczonego rodzą w tym roku mnóstwo kontrowersji właśnie z powodu tej hipotetycznej emerytury. Tak jak pan wspomniał, w poprzednich latach były one obliczane na konkretny wiek przejścia na emeryturę 67 lat, tak? Bo tak było wcześniej. W tym roku te same osoby dostają swoją hipotetyczną emeryturę obliczane tak, jakby szły w wieku kobiety 60 lat, mężczyźni 65, więc ta średnia długość trwania życia się wydłuża.
Czyli dzielimy kapitał na więcej części.
Tak, na więcej miesięcy. Tak. Więc ta różnica jest całkiem spora, zważywszy, że każdy przepracowany rok więcej daje około 8% więcej emerytury.
I te listy mogą nas zachęcić do tego, żebyśmy dłużej pracowali w takim razie, tak?
Bo te listy są informacyjne. My tutaj nikogo nie zachęcamy do dłuższej pracy. Natomiast nie musimy iść na emeryturę. Warto pamiętać, że nie musimy iść na emeryturę w wieku 60 lat. To jest ten minimalny wiek, kiedy na tą emeryturę możemy iść. Natomiast im dłużej będziemy pracować, z tym większą korzyścią będzie to dla naszego świadczenia.
Jeżeli ktoś jest na przykład rok wcześniej, czy tam, nie wiem, 5 lat przed emeryturą, to rozumiem, że te prognozy są już bardziej optymalne, tak? Jeżeli chodzi o wysokość przyszłej emerytury.
Tak, im bliżej emerytury, tym faktycznie te prognozy są coraz bardziej realistyczne. Natomiast, no mówię, można popracować więcej i w związku z tym też tą wartość emerytury.
A mamy na przykład rok czasu do przejścia na emeryturę i się zastanawiamy, co zrobić, to możemy iść do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i poprosić o wyliczenie bez żadnych konsekwencji, że zostaniemy już przy tym kwocie, która jest obliczona.
Oczywiście, że tak. W każdej chwili możemy iść do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mamy doradców emerytalnych, którzy każdemu indywidualnie doradzą, wyliczą i powiedzą, co zrobić, żeby ta wysokość świadczenia była jak najbardziej korzystna.
Zmienił się wiek emerytalny, zmieniły się też zasady funkcjonowania naszych składek w funduszach, które do tej pory składaliśmy i tutaj nie bardzo wiedzą ludzie, co z tymi pieniędzmi się dzieje dalej, jak to funkcjonuje, jak to działa.
OFE jest tym obszarem przyszłej emerytury, które myślę, że w świadomości społecznej najwięcej rodzi pytań.
No mamy te palmy w oczach reklam, które kiedyś tam serwowano nam.
No to było dość dawno i może rzeczywiście lepiej byłoby zapomnieć. Ale rozpocznijmy od tego, że istotna reforma OFE miała miejsce ustawą z 2013 roku, weszła w życie w 2014 i zastąpiła jedną z podstawowych elementów tej konstrukcji, tej części emerytury, mianowicie z obowiązkowego OFE stało się dobrowolne. I pojawiła się okresowa możliwość złożenia deklaracji o dalszym oszczędzaniu w OFE. Wiele osób myli tę deklarację z samym faktem uczestnictwa OFE. I my się często spotykamy z takimi postawami na pytanie, czy pan, pani jest członkiem OFE. Słyszymy odpowiedź,
nie,
bo ja tej deklaracji nie złożyłam. Problem polega na tym, że jeżeli podpisaliśmy kiedyś taką umowę, czyli mamy część kapitałową swojej emerytury, czyli i swoich składek.
To tamte pieniądze są.
Tamte pieniądze są. I one nadal stanowią wartość, którą OFE
obraca i ma powiększać.
Tak, ma mnożyć dla naszej właśnie tej przyszłej dobrej emerytury kapitałowej. Natomiast jeżeli nie złożyliśmy tej deklaracji, to oznacza, że bieżąca składka nie płynie już do OFE. Inna jeszcze sytuacja jest osób, które się zbliżają do emerytury. Przejście na emeryturę ze względu na pracę w szczególnych warunkach dla różnych zawodów to jest naprawdę w różnym wieku. Są zawody, w których możliwe jest przejście nawet po 15 lat pracy w tych warunkach, a więc to mogą być osoby, które nawet mają 40 parę lat, 50 parę lat. Różnie to wygląda.
Widzimy. Ale jak jest obliczona ta emerytura w takim razie? Od kapitału?
Ona jest obliczona od wartości kapitału i od wartości składek, przy czym wartość kapitału przelicza się w ten sposób, że do stażu dodaje się okres brakujący do pełnego wieku. Czyli jak gdyby rekompensuje się w ten sposób ten skrócony okres aktywności zawodowej, co pozwala uzyskać emeryturę
wyższą
niż gdyby obliczać to dla osoby, która, dla której wiek 60 lat jest pełnym.
Czyli
wiekiem.
Czyli państwo dokłada
kobiet.
Środki tak, do tego,
tak,
do
tej wartości. Tak mówi przepis ustawy emerytalnej. Czyli jest.
Czy te środki są wyższe od tych składek w OFE, które wpłynęły?
Ale wróćmy jeszcze, bo tak. To na razie mówimy o tej części związanej z wartością kapitału, czyli dolicza się staż do kapitału i ten kapitał automatycznie jest większy. Czyli ta emerytura w konsekwencji też wzrasta. Nie odpowiedzieliśmy na tą część dotyczącą wycofania z OFE i przekazania na budżet. Pamiętajmy, że w 1999 roku, kiedy reforma OFE w ogóle została wdrożona, przyjęto również takie regulacje prawne, że składka odprowadzana do OFE była refundowana ZUS-owi przez budżet państwa. Czyli budżet miał obowiązek sfinansować tą stratę wartości składki, żeby można było pokryć wydatki na bieżące świadczenia. I dlatego obecnie, gdy ktoś ze względu na możliwość skorzystania z wcześniejszej emerytury musi zaznaczyć, jeżeli chce skorzystać, powinien zaznaczyć tę pozycję, żeby ZUS mógł w jego imieniu wycofać wartość OFE, przeliczyć jego stan konta emerytalnego, tak zwanym wskaźnikiem korygującym, tak aby ten stan konta nie był pomniejszony o część wcześniej przekazywaną do OFE. Czyli tak naprawdę przeliczenie tej emerytury odbywa się według wartości konta w takim sposób obliczonego, jakby tego OFE nigdy nie było. Czyli ta osoba nie traci na tym, że decyduje się na oddanie, na to, że środki trafiają z powrotem do budżetu państwa, te, które były w OFE.
Bo wartość jest podwyższona w związku z...
Tak, po pierwsze podwyższony jest kapitał, tak zwany staż dodany, i w decyzji na pewno ta informacja jest, czyli zachęcam do wczytania się. I po drugie, przeliczamy stan konta takim wskaźnikiem korygującym tego konta pierwszego filaru tak, ażeby wartość tego konta oddawała wartość łącznie z tym, co było przekazane do OFE.
Jeszcze może parę zdań o tym suwaku, jeżeli chodzi o OFE.
Istnienie suwaka pojawiło się w ustawie z grudnia 2013 roku, która weszła w życie od lutego 2014. Czyli od tego momentu wprowadzono zasadę, że osoby, które są członkami OFE, na 10 lat przed wiekiem emerytalnym rozpoczyna się przekazywanie środków z OFE do ZUS-u na tak zwane subkonto. To wydzieloną wartość z tego pierwszego filaru. Te środki nadal zachowują wartość dziedziczoną, czy one są w OFE, czy one są w ZUS-ie na subkonty, nadal podlegają dziedziczeniu. I oczywiście, że w momencie, gdy taka zasada wdrażana jest, no to są osoby, które mają 10 lat, ale są, które mają 8, 5, 7, a nawet bywało, że mają parę miesięcy i rzeczywiście ZUS wtedy miał pewien problem operacyjny, aby sprężyć się w taki sposób, ażeby to przekazanie środków z OFE odbyło się w miarę płynnie, w ten sposób, aby w momencie osiągnięcia pełnego wieku w całości te środki były na subkoncie. I rzeczywiście istnieje pewne przyspieszenie, a więc technicznie wygląda to w ten sposób, że gdy mamy 10 lat, to mamy 120 miesięcy, gdy mamy tych lat mniej, to tych miesięcy jest odpowiednio mniej i wtedy automatycznie proporcjonalnie
są te pieniądze dzielone.
Proporcjonalnie.
Po prostu,
tak? Tu chodzi o to, dlatego nie robi się tego jednorazową, większą wartością, żeby uniknąć tak zwanej złej daty. To są środki, które są na rynku kapitałowym, one są inwestowane, one pracują na giełdzie, więc mogłoby się zdarzyć, że gdyby wprowadzono przekaz jednorazowy, trafiłoby akurat na jakąś bezce. Tak. I albo obniżenie wartości.
I wszyscy byśmy stracili po prostu.
Tak. A więc, ażeby to ryzyko rozłożyć, to po prostu przekaz tych środków odbywa się w regularnych, comiesięcznych przekazach i w takiej proporcji, ażeby zapewnić na pełny wiek emerytalny w całości te środki. Dodam jeszcze, że środki na subkoncie są waloryzowane trochę innym wskaźnikiem niż pierwszy filar, mianowicie tak zwanym średniorocznym z ostatnich 5 lat wskaźnikiem przyrostu PKB, czyli jak gdyby wartość środków na subkoncie rośnie
od
w miarę
kraju, tak?
Tak, w miarę postępów w gospodarczych.
A czy ZUS ma informacje o tym, ile każdy z nas ma na koncie w OFE, w tych środkach, które są przekazywane?
Nie, ZUS nie jest dysponentem tych środków. One dopóki są w OFE, to jak gdyby zarządzającym tymi środkami ZUS na informacjach przekazuje ubezpieczonym wiedzę o tym, ile składki przekazano do OFE. Bo to jest informacja, którą ZUS dysponuje. Natomiast w jaki sposób pomnażano tą wartość, z jaką korzyścią czy stratą
jak ona wygląda, to
ubezpieczonych,
nie wiadomo.
To już jest sfera OFE.
Czyli ta hipotetyczna emerytura nie zawiera środków z otwartych funduszy emerytalnych w takim razie?
Najczęściej zawiera jedynie wartość, która jest na subkoncie.
Ta, która już jest, tak?
Tak.
Ale która jest, ta, która będzie, to już nie wiadomo.
tu powinniśmy oczekiwać informacji od otwartych funduszy emerytalnych, od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego.
Czyli każdy na swoje konto może wejść i zobaczyć po prostu, jak tam te środki pracują, jak wyglądają. Ten kapitał jest dzielony na zgromadzony w otwartych funduszach emerytalnych i stopniowo przekazywany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gromadzony na subkoncie, czyli ta informacja z ZUS-u, którą otrzymujemy, gdzie jest napisane subkonto, to jest właśnie ta część z otwartych funduszy emerytalnych.
To, co już się na subkoncie w ZUS-ie znalazło.
I to będzie przekazywane aż do momentu przejścia na emeryturę, czyli dla pani w wieku 60 lat, a dla panów dopiero w wieku 65. I tam będzie już ta ostateczna kwota, tak?
I jeśli już wszystkie środki z OFE znajdą się na subkoncie i wtedy chcemy uzyskać informacje od doradcy emerytalnego, ile będzie nasza przyszła emerytura,
To już będzie bardzo wiarygodne,
bo te dane wszystkie będą dostępne na koncie i w związku z tym wyliczenie będzie bardzo racjonalne. Przy czym no, pamiętajmy, że gdy tych środków nie ma i mówimy z pewnym wyprzedzeniem o hipotetycznej emeryturze, to też i pewnym hipotetyczną wartością jest średnie dalsze trwanie życia. A więc no, tych danych, które trzeba założyć.
Są zmienne, to jest bardzo dużo.
Jest dużo.
Ci, co mają swoje konta na...
Mogą na bieżąco
przeglądać to.
Bo... Tak jest.
Na PUE, tym platformie usług elektronicznych, mamy taką zakładkę stan konta
ubezpieczonego. No i super.
I można sobie, wchodząc na ten stan konta, można sobie dokładnie ustalić wartości, jakie mamy w pierwszym filarze, jaki mamy zwaloryzowany kapitał początkowy i jest tam dostępny kalkulator, podstawiając, że tak powiem, te wartości, ten kalkulator pozwoli nam wskazać wartość.
I proszę pamiętać, że w ubiegłym roku ZUS wysyłał nam informację dotyczącą naszej potencjalnej, prognozowanej emerytury w oparciu o fakt, że będziemy pracowali do 67 roku życia, ale w tym roku wysyła już w oparciu o fakt, że mężczyźni pracują do 65, a kobiety do 60, czyli ten okres wypłacania świadczeń według nowych zasad jest dużo dłuższy i w związku z tym te wartości emerytury są niższe. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszymi gośćmi w studiu była pani Elżbieta Kurzęcka oraz Agata Muchowska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Radiowa Akademia Ekonomii.